Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. ...29 czerwca na magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Pierwszą część programu wypełni relacja z rzymskich uroczystości patronalnych, podczas których Benedykt XVI wręczył paliusze 27 metropolitom, w tym arcybiskupowi Wojciechowi Ziębie z Olsztyna. Będziemy mówić także o papieskim apelu w sprawie pokojowego zażegnania konfliktu izraelsko-palestyńskiego oraz o audiencji dla prawosławnej delegacji z Konstantynopola. W drugiej części programu, w ramach cyklu poświęconego historii polskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej, Piotr Samerek opowie o watykańskiej mediacji w sprawie uwolnienia Polaków internowanych na terenie Hiszpanii w czasie II wojny światowej. Zapraszamy.
Uroczystość świętych Piotra i Pawła jest w Watykanie i w Rzymie dniem wolnym od pracy. Podczas porannej mszy w Bazylice Watykańskiej Benedykt XVI nałożył paliusze 27 arcybiskupom metropolitom. W liturgii uczestniczyła delegacja ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola.
Jestem wdzięczny patriarsze Bartłomiejowi i świętemu synodowi za ten znak braterstwa. Ukazuje on pragnienie i świadczy o zaangażowaniu w szybsze postępowanie drogą ku pełnej jedności, o którą Chrystus modlił się dla wszystkich swych uczniów. Podzielamy żarliwe pragnienie, wyrażone niegdyś przez patriarchę Atenagorasa i papieża Pawła VI, wspólnego picia z tego samego kielicha i wspólnego spożywania chleba, którym jest sam Pan. Przy tej okazji ponownie prośmy, aby ten dar szybko stał się naszym udziałem.
Benedykt XVI rozważał w homilii współczesne znaczenie posługi Piotra. Apostoł ten został przez Chrystusa wezwany do troski o przekaz wiary, o jedność Kościoła i do służby Kościołowi aż po ofiarę krzyża. Piotr, podobnie jak święty Paweł, poniósł męczeństwo w Rzymie. Ten fakt uznaje się za moment narodzin rzymskiego Kościoła, podkreślił papież w rozważaniu na Anioł Pański.
I dwaj apostoli.
Obaj apostołowie złożyli najwyższe świadectwo w nieznacznym odstępie czasu i miejsca. Tu w Rzymie ukrzyżowany został święty Piotr, a następnie ścięto świętego Pawła. Właśnie dlatego biskup Rzymu, następca apostoła Piotra, odgrywa szczególną rolę w służbie doktrynalnej i duszpasterskiej jedności ludu Bożego rozproszonego na całym świecie.
Pozdrawiając wiernych, papież pamiętał o nowych metropolitach, którym rano nałożył paliusze. Biała, wełniana wstęga z 6 krzyżykami z czarnego jedwabiu nakładana jest na ornat. Świadczy o wyższej władzy kościelnej i wyraża szczególną więź metropolitów z papieżem.
W tym uroczystym dniu pozdrawiam pielgrzymów polskich, przekazując wszystkim wyrazy duchowej wdzięczności. W szczególny sposób pozdrawiam pielgrzymów towarzyszących nowemu metropolici warmińskiemu, arcybiskupowi Wojciechowi Ziębie, który dzisiaj otrzymuje paliusz.
Paliusz jest to znak łączności z Chrystusem, dobrym pasterzem. Oznacza kompetencje metropolity na terenie jego prowincji kościelnej. Poprzedni paliusz otrzymałem 5 lat temu z rąk Jana Pawła II, kiedy znalazłem się w Białymstoku. Teraz otrzymuję z rąk nowego Ojca Świętego. W tym kryje się dodatkowy aspekt jakby odnowienia posłania do Kościoła poprzez ten bezpośredni kontakt z Benedyktem XVI.
Benedykt XVI wystosował kolejny apel o zażegnanie konfliktu w Ziemi Świętej na drodze negocjacji. Z niepokojem śledzę to, co dzieje się w Ziemi Świętej i proszę, aby każda porwana osoba szybko została oddana swym najbliższym, powiedział w południe papież. Apeluję do przywódców izraelskich i palestyńskich, ażeby z wielkoduszną pomocą wspólnoty międzynarodowej w sposób odpowiedzialny starali się rozwiązać konflikt na drodze rokowań, gdyż tylko one mogą zagwarantować pokój, którego pragną ich narody. Również chrześcijańscy zwierzchnicy w Ziemi Świętej Świętej wyrażają najgłębsze obawy w związku z izraelskimi operacjami wojskowymi na terytoriach palestyńskich i eskalacją zbrojnego konfliktu.
O pokój w Ziemi Świętej modlono się dzisiaj w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie, podczas obchodów uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. Duchowni wyrażają głębokie zaniepokojenie zaognieniem konfliktu w ostatnich dniach. Palestyńscy ekstremiści porwali w niedzielę w Strefie Gazy izraelskiego żołnierza. Jego los jest dotąd nieznany. Natomiast w Samarii terroryści uprowadzili i zabili młodego Żyda. W reakcji izraelska armia wkroczyła do Strefy Gazy, przeprowadzając naloty i ostrzał artyleryjski szlaków komunikacyjnych, elektrowni i innych obiektów. Natomiast na zachodnim brzegu wojsko aresztowało kilkudziesięciu członków Hamasu, w tym kilku ministrów i ponad 20 deputowanych do parlamentu. Duchowni z palestyńskich parafii podkreślają, że w rezultacie zbrojnych akcji najbardziej cierpi ludność cywilna. W Strefie Gazy setki Palestyńczyków opuściło swoje domy. W wielu rejonach brakuje energii elektrycznej, są trudności z wodą i dostarczeniem żywności. Organizacje charytatywne mają ograniczone możliwości udzielania pomocy. Dla Radia Watykańskiego Ryszard Montusiewicz z Ziemi Świętej.
Po zakończeniu południowej modlitwy Anioł Pański, Benedykt XVI spotkał się z delegacją Patriarchatu Ekumenicznego, która zgodnie z tradycją wzięła udział w rzymskich uroczystościach ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła. Przemawiając do prawosławnych gości, Ojciec Święty nawiązał do planowanego na wrzesień w Belgradzie posiedzenia Międzynarodowej Komisji Mieszanej Dialogu między Kościołem Katolickim a Kościołem Prawosławnym. Papież wyraził nadzieję, że odnowienie katolicko-prawosławnej debaty teologicznej umocni wspólną wolę zmierzania ku pełnej jedności chrześcijaństwa. Służyć temu będzie także papieska wizyta w Turcji, gdzie Benedykt XVI ma wziąć udział w uroczystościach ku czci świętego Andrzeja Apostoła, patrona Patriarchatu Konstantynopola.
O skład delegacji Patriarchatu Ekumenicznego na rzymskie uroczystości świętych Piotra i Pawła oraz o jej znaczenie zapytaliśmy księdza Eleuterio Fortino, podsekretarza papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan.
Na czele delegacji stoi metropolita Pergamonu, Ioannis Zizulas. Jest on równocześnie prawosławnym współprzewodniczącym Międzynarodowej Komisji Mieszanej Dialogu między Kościołem Katolickim a Kościołem Prawosławnym. Towarzyszą mu biskup Kallistos i archimandryta Dionizy. Znaczenie tej wizyty polega na tym, że dowodzi ona, iż oba kościoły utrzymują stałe relacje. Co roku delegacja Patriarchatu Ekumenicznego uczestniczy w uroczystościach świętych Piotra i Pawła w Rzymie, a delegacja Kościoła Katolickiego w święcie apostoła Andrzeja w Patriarchacie Ekumenicznym. Wzajemna wymiana wizyt wyraża komunię, jest uczestnictwem w modlitwie. Stanowi też okazję do uzgodnienia programów na najbliższą przyszłość.
Od kiedy datuje się ta tradycja?
Rozpoczęła się w roku 1967. Był to rok wiary ogłoszony przez Pawła VI z okazji 1900. rocznicy śmierci świętego Piotra. Zaproszono wówczas delegację Patriarchatu Ekumenicznego. Do Rzymu przybył metropolita Christozomos z Wiednia. W roku 1969 przewodniczącym ówczesnego sekretariatu do spraw jedności chrześcijan mianowany został kardynał Willebrands. Udał się on do Konstantynopola. Z tej rewizyty zrodziła się idea regularnej wymiany delegacji. W ten sposób co roku odbywają się dwie wizyty. Jedna w Rzymie, druga w Konstantynopolu, o tradycyjnym już schemacie. Udział w uroczystości, uczestnictwo w modlitwie i zawsze dzień rozmów o toczącym się dialogu, o napotykanych problemach, o tym, jakie wspólne działania można uzgodnić, by przezwyciężyć trudności.
A jak układają się obecnie stosunki między Rzymem a Konstantynopolem?
Były i zawsze są braterskie. Od czasu do czasu rodzą się problemy, co jest naturalne, ale te wizyty służą ich wyjaśnianiu. Ponadto stosunki z Konstantynopolem są też pożyteczne dla relacji z Międzynarodową Komisją Dialogu. Do tej komisji należą wszystkie kościoły prawosławne i Konstantynopol koordynuje tę inicjatywę dialogu. Zatem rozmawiając z Konstantynopolem można organizować spotkania. Oczywiście pełniąc swą rolę Konstantynopol zabiega poprzez zebrania międzyprawosławne o osiągnięcie zgody poszczególnych cerkwi. W tym roku wizyta delegacji, na której czele stoi przewodniczący Komisji Mieszanej ze strony prawosławnej, ma szczególną wagę. W listopadzie bowiem Zbierze się w Belgradzie sesja plenarna Komisji Mieszanej, goszczona przez serbski Kościół Prawosławny. Jak pamiętamy, komisja ta napotkała poważne trudności na zebraniu w roku 2000 w Baltimore i odtąd nie mogła się spotkać. Jest to więc wznowienie dialogu. Ogromną zatem wagę ma zorganizowanie zebrania i prowadzenie go. Jego temat brzmi: eklezjologiczne i kanoniczne konsekwencje sakramentalnej struktury Kościoła, soborowość i autorytet w Kościele.
Autorità nella Chiesa.
Jakie inne spotkania katolicko-prawosławne są jeszcze planowane?
Wizyta, którą delegacja z metropolitą Ioannisem odbywa obecnie w Rzymie, zostanie odwzajemniona w Konstantynopolu na świętego Andrzeja. W tym roku odbędzie ją sam Ojciec Święty, który uda się w podróż do Turcji. Odwiedzi patriarchat ekumeniczny i uczestniczyć będzie w święcie Andrzeja Apostoła 30 listopada.
Rozmawialiśmy z księdzem Eleuterio Fortino, podsekretarzem Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Jeszcze przed rozpoczęciem dzisiejszych uroczystości Benedykt XVI pozdrowił przybyłą na plac świętego Piotra włoską młodzież, która wzięła udział w pielgrzymce Ad Limina Petri. 40-dniowa droga pątnicza została przez młodych Włochów podjęta w ramach obchodów 500-lecia Bazyliki Świętego Piotra z inicjatywy Krajowego Biura Duszpasterstwa Młodzieży tutejszego episkopatu. Odbyła się wzdłuż tak zwanej Via Francigena, drogi Franków. Ponad 800-kilometrowego średniowiecznego traktu pielgrzymkowego biegnącego od Val di Susa w zachodnim Piemoncie szlakiem historycznych klasztorów i sanktuariów Ligurii, Toskanii i Latium aż po Rzym.
Wędrując pieszo, podążaliście także sercem, a ja cieszę się z waszej obecności, która jest wyrazem wiary i jej radości. Dziękuję wam za ten znak. 40 dni przywołują na myśl 40 dni Wielkiego Postu, a także 40-letnie pielgrzymowanie Izraela na pustyni. Całe nasze życie chrześcijańskie, życie wiary jest pielgrzymowaniem. Teraz życzę wam wielkiej radości świętowania, nowych sił wiary, odnowionej radości, że jesteśmy umiłowani przez Chrystusa i udzielam wam mojego błogosławieństwa.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Miranda del Ebro. Pierwszą połowę 1943 roku można uznać za bardzo pomyślny okres w stosunkach polsko-watykańskich, w czym istotny udział miała też ambasada Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej. Oprócz papieskiego przemówienia z 2 czerwca tego roku, poświęconego w dużej mierze tragicznemu losowi Polski, oraz akredytowaniu w maju oficjalnego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy rządzie polskim w Londynie, 2 miesiące wcześniej, w marcu 1943 roku, pomyślnie skończyła się inna historia. Właśnie wtedy około 500 Polaków, przetrzymywanych od kampanii francuskiej w 1940 roku, w ciężkich warunkach w obozie Miranda del Ebro na terenie Hiszpanii, uzyskało pozwolenie na wyjazd. Zacznijmy jednak od początku. 7 września 1941 roku chargé d'affaires Stolicy Apostolskiej w Vichy, znany nam z poprzednich odcinków ksiądz prałat Pacini, napisał do sekretarza stanu kardynała Malione szeroką informację na temat Polaków, którzy chcą się przedostać z terenów pozostających pod władzą administracji francuskiej do Wielkiej Brytanii, aby stamtąd kontynuować walkę o wolność swojego kraju. Jednocześnie papieski dyplomata zrelacjonował spotkanie z anonimowym Polakiem, który opowiedział mu o 500 Polakach internowanych w Hiszpanii, przetrzymywanych w nieludzkich warunkach i który prosił o wstawiennictwo Stolicy Apostolskiej w ich sprawie. Miesiąc później polski ambasador przy Stolicy Apostolskiej skierował oficjalną notę do sekretariatu stanu, w której także przedstawił tragiczną sytuację 350 Polaków internowanych w obozie Miranda del Ebro. Wielu z nich chciało uciekać i przedzierać się do Wielkiej Brytanii. Niektórzy z nich już przypłacili to życiem. Dramat polegał jednak przede wszystkim na tym, że jeszcze do lipca władze hiszpańskie zgadzały się, aby Polacy wyjechali do Chile i Stanów Zjednoczonych. Jednak w lipcu pod presją Niemców ta zgoda została cofnięta. W zamian Hiszpanie powiedzieli, że Polacy mogą wracać do domu, co w ówczesnej sytuacji oznaczało dla nich albo pewną śmierć z rąk Niemców, albo w najlepszym wypadku przymusowe roboty. Na zakończenie noty ambasador Papé prosił, aby sekretariat stanu rozważył możliwość pomocy, tak aby Polacy przetrzymywani w Hiszpanii mogli się udać do krajów trzecich. Prośba polska z pewnością nie pozostała bez echa, bowiem w kolejnej nocie ambasadora polskiego z początku marca 1942 roku, adresowanej do kardynała Malione, polski dyplomata dziękował za zaangażowanie nuncjatury w Madrycie na rzecz poprawy warunków Polaków przetrzymywanych w Miranda del Ebro. Co więcej, Papé, powołując się na władze brytyjskie, podkreślał, że tylko interwencja papieża u generała Franco może ocalić Polaków przed wydaniem ich w ręce Niemców. W przesłanej niecałe 3 tygodnie później odpowiedzi kardynał Malione zapewnił ambasadora Papé, że nuncjusz robi wszystko, co w jego mocy, w celu umożliwienia Polakom wyjazdu do Ameryki Południowej. Upłynął zaledwie tydzień, a polski dyplomata dziękował za pomoc Stolicy Apostolskiej i prosił ponadto o pomoc dla przetrzymywanych w tym samym obozie 20 Czechów. Była to o tyle dramatyczna prośba, że wcześniej Hiszpanie przekazali grupę czeskich internowanych w ręce Niemców, którzy ich rozstrzelali. Kolejne miesiące zdawały się potwierdzać, że sprawy szły w dobrym kierunku. W maju nuncjusz w Madrycie, arcybiskup Cicognani, poinformował sekretariat stanu, że można mieć nadzieję, że 2/3 Polaków niezdolnych do noszenia broni wyjedzie niebawem do Argentyny. W czerwcu 1942 roku z wizytą w Rzymie i w Watykanie przebywał hiszpański minister spraw zagranicznych Ramón Serrano Suniera. Podczas spotkania z nim watykański sekretarz stanu osobiście prosił o umożliwienie wyjazdu Polakom przebywających w obozie internowania. Hiszpański minister wykazywał dużą życzliwość wobec Polaków, jednak zaznaczył, że w tej sprawie niewiele może zrobić, bowiem wszystko zależy od Niemców. Widać jednak, nie wszystko zależało od Niemców, skoro we wrześniu nuncjusz w Madrycie informował sekretariat stanu, że robi wszystko, aby uwolnić Polaków i uzyskać dla nich wizy. Faktycznie w styczniu 1943 roku władze hiszpańskie pozwoliły na wyjazd 38 Polakom z obozu Miranda del Ebro, co w pełni potwierdzało skuteczność zabiegów nuncjusza Cicognaniego i nacisków watykańskich na Madryt. Wkrótce potem, 22 marca 1943 roku, Cicognani donosił kardynałowi Malione, że rząd hiszpański zgodził się na uwolnienie wszystkich Polaków przebywających w obozie Miranda del Ebro. 12 kwietnia 1943 roku ambasador Papé przesłał na ręce sekretarza stanu podziękowania w imieniu generała Sikorskiego, prezesa Rady Ministrów i zwierzchnika Polskich Sił Zbrojnych za wszystko, co Ojciec Święty i Stolica Apostolska uczynili na rzecz uwolnienia Polaków, którzy mogli wyjechać do Ameryki Łacińskiej, ratując w ten sposób życie. Ten drobny w skali całej II wojny światowej epizod pokazuje, że dyplomacja watykańska bez rozgłosu potrafiła ratować wielu ludzi z opresji, czego dowodzi historia około 500 Polaków uwolnionych z obozu Miranda del Ebro. Trzeba tu także podkreślić zaangażowanie polskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej, który w częstej korespondencji i w prywatnych rozmowach aktywnie starał się o zaangażowanie Watykanu w podjęcie interwencji w Madrycie na rzecz uwolnienia polskich internowanych. W następnych 3 odcinkach zajmiemy się zaangażowaniem ambasady polskiej w informowanie Stolicy Apostolskiej o dramacie Żydów eksterminowanych przez Niemców.
Była to audycja Historia ambasady polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Na tym kończymy czwartkowy magazyn z rozgłośni watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.